Storybox zaprasza do wysłuchania książki Joanny Pypłacz Podziemia. Czyta Jacek Dragun. Niech więc ciemność stanie się światłem, a bezruch zatańczy. Thomas Stern Eliot. Prolog. Drzwi do piwnicy ustąpiły z cichym skrzypnięciem. Ostrożnie trzymając się śliskiej ściany, Tamara Topolska postawiła pierwszy krok w dół. Stopa zniknęła w mroku, tak jakby została przezeń wessana już na zawsze. Za drugim krokiem granica przesunęła się jeszcze dalej i podziemna czeluść pochłonęła częściowo brzeg ciemnozielonej sukni. — Hekate! — zawołała. Nikt nie odpowiedział. Dopiero po prawie minucie z czarnych odmętów dobiegł długi jęk, łudząco podobny do kwilenia niemowlęcia. — Hekate, chodźże do pani! — odezwała się ponownie Tamara. — Gdzieś ty się znowu zapuściła. No wracaj natychmiast. Tym razem nie usłyszała nic. Zeszła zatem jeszcze niżej, stopniowo pogrążając się w oceanie bezkresnej czerni, który sekunda po sekundzie pożerał ją całą. Nawet trzymana przez nią lampa ze swym mdłym światłem nie była w stanie powstrzymać owego procesu stopniowego znikania. — Hekate? — zawołała już ciszej. Za chwilę ten sam jęk, jeszcze dłuższy i smutniejszy niż poprzednio, przeszył gęstą ciemność niczym ostra strzała. Pani Topolska zeszła więc na sam dół, unosząc lampę w powietrzu. Jej ciemne, prawie czarne włosy zespoliły się z wszechobecnym mrokiem, stając się jego integralną częścią. Widoczna pozostała jedynie twarz, tak blada, że przypominała bardziej oblicze zjawy niż istoty ludzkiej. Coś błysnęło w oddali. Były to dwa lśniące punkty, które łagodnie dryfowały w ciemnościach na podobieństwo świetlików poruszających się na wspólnej, niewidzialnej osi. Znów rozległ się jęk. Tym razem zabrzmiał on bliżej i z bezkresnej, wilgotnej otchłani wynurzyła się drobna istota o płynnych, eleganckich ruchach. — Hekate, ty nieznośna kocico! — westchnęła Tamara. Schyliła się, by wziąć zwierzę na ręce, a następnie ucałowała lśniące futerko. Szybko biło pod nim małe serce. Hekate, wygodnie rozciągnięta na jej ramieniu, rytmicznie zatapiała pazury w skórze pani Topolskiej. — Nigdy więcej tam nie uciekaj! Kotka odpowiedziała swej pani głośnym mruczeniem. Sprawiło ono, że odczuwany przez nią niepokój zaczął zanikać, ustępując miejsca senności. Jedną ręką tuląc do siebie zwierzę, drugą trzymając lampę, Tamara obejrzała się w tył po raz ostatni i wówczas stało się coś zupełnie niespodziewanego. Jej percepcja ciemności, dotąd przepojona przesądnym lękiem, uległa całkowitej zmianie. Piwniczny mrok, dotąd tak odpychający oraz budzący grozę, zaczął ją teraz przyciągać. Chłonęła go oczyma niczym magiczny eliksir, nie mogąc się nasycić jego nieprzeniknioną, czarną słodyczą. Rozdział pierwszy. Przyjęcie u baronowej von Redlich. Był 8 października 1890. Jak zwykle w pierwszą środę miesiąca baronowa Ottilia von Redlich i, wbrew własnym zapewnieniom, mocno spolonizowana austriacka arystokratka urządziła wspaniałe przyjęcie dla grona swych najbliższych znajomych. Nie było ich wielu, lecz za to każda z tych osób cieszyła się w Krakowie pewną renomą i każda z innego powodu. Jedynie Mateusz Garstka, 26-letni pracownik galicyjskiego domu bankowego, był tu zupełnie nowy. Oszołomiony panującym w pałacu przepychem, którego nie brakło także na stole, wodził oczyma po bajecznie udekorowanym otoczeniu, a także po szykownych strojach współbiesiadników. Wnioskuję, mój przyjacielu, żeś nigdy nie przebywał w podobnym miejscu. Zagaił siedzący obok niego Klemens Topolski, właściciel i dyrektor wspomnianego banku. Mateusz pokręcił głową z nieśmiałym uśmiechem. Czasem odnoszę wrażenie, że dla miłej baronowej czas zatrzymał się gdzieś w XVIII wieku, zanim jej zbłąkana dusza zdążyła się urodzić nie w tym ciele, w którym powinna. Szepnął ponownie Topolski. To mówiąc, spojrzał dyskretnie na wysoko upięte, mleczno-białe włosy arystokratki. Sporadycznie wpleciono w nie drobne, ciemnopurpurowe kwiaty. Łagodne rysy oraz rozmarzone oczy starej damy sprawiały wrażenie wyjętych z dworskiego portretu, namalowanego przed ponad 100 laty.